Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, dziś temat, który proponujemy, wojna w Kościele i demokracji. Nasi goście, ksiądz profesor Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam ojca prowadzącego i wszystkich naszych radiosłuchaczy.
Witamy serdecznie. Drugim gościem jest ksiądz dr Zenon Hanas, prowincji opolotyńskiej, prowincji Chrystusa Króla. Też tak. Witam.
Szczęść Boże, pozdrawiam również wszystkich słuchaczy.
Bardzo dziękujemy. Temat wojny, można powiedzieć, dziś jakby elektryzuje nas też z racji tego, że nasi sąsiedzi przeżywają tragedię. Niszczone jest państwo, mordowani są obywatele Ukrainy. Dotyka to społeczności międzynarodowej. Tak widzimy, czy my sobie radzimy z tym tematem. Jak my też do tego podchodzimy? Dziś może kwestia dyskusji, rozumienia tego, czym jest wojna, wojna sprawiedliwa, czym jest konflikt, skutki, prawda? Widzimy uchodźców też, to są pewnego rodzaju konsekwencje działań wojennych. Może to nam daje też jakieś wyobrażenie tego, co dzieje się strasznego w świecie, bo nawet nasi słuchacze, widzowie nam przypomnieli o tym, czy wojna gdzieś w Somalii, czy to, co dzieje się gdzieś na Bliskim Wschodzie, gdzie cierpią ludzie, a może nie wszystko wyśledzi kamera, nie wszystko jest pokazane, nie wszystko usłyszymy. I nieraz się wydaje, tak jakby tego nie było, ale przecież tak nie jest.
To prawda, że temat wojny od 3 miesięcy, to już jest niewiarygodnie dużo czasu. 3 miesiące towarzyszy nam nieustannie. Obrazy, które do nas docierają, one są bardzo poruszające. Nasze emocje, nasze serca. Spotkania z ludźmi, których doświadczamy tutaj na terenie Polski. Myślę, że w wielu naszych rodzinach są osoby, które przyjechały z Ukrainy. Bariera językowa na pewno istnieje, ale pewnie też każdy z nas jakoś próbował się zapytać o losy ich przyjaciół, ich rodzin tam na Ukrainie. No ten temat odżył. Ja też wiem, że w wielu starszych osobach te obrazy, które widzą wojny, przywołują to ich takie wspomnienia z II wojny światowej, kiedy tutaj na terenie Polski też przetaczały się fale działań takich wojennych ze strony Niemiec, ze strony Rosji. No dlatego ten temat dzisiaj wieczorem, no, trudno o ten temat nawet rozmawiać, bo każdy z nas na pewno ma wiele swojej takiej doświadczeń, wiedzy, czym wojna jest, jak bardzo dramatyczne jest to doświadczenie dla ludzkości, dla pojedynczych osób. No ale chcielibyśmy w ten wieczór dokonać pewnego rodzaju takiego spojrzenia na ten fenomen, który no, tak na dobrą sprawę jest bardzo powszechny. W programie naszym telewizyjnym wspominaliśmy o tym, że wedle takich no, bardzo szacunkowych wyliczeń, jeżeli weźmiemy całą historię ludzkości, którą możemy jakoś zdokumentować, powiedzmy 5000 lat, czyli 3000 lat przed Chrystusem jeszcze, te wszystkie wojny ze starożytności, wojny greckie, rzymskie, te, które tu w Europie nam towarzyszyły i później całą te wojny, które no już jako potrafimy zdokumentować, więc w takich historycznych wyliczeniach to tych wojen policzono ponad 14 tysięcy. 14 tysięcy wojen, które kosztowały też wedle szacunkowych wyliczeń 3 miliardy 700 milionów mieszkańców Ziemi. To jest połowa dzisiejszego globu zginęło nie poprzez choroby, nie poprzez zarazy, nie poprzez kataklizmy, które nas spotykały, ale właśnie poprzez wojnę, działania wojenne, czyli działania, które podejmowane są przez człowieka wobec drugiego człowieka. I te tragedie ostatnich lat w Europie, pierwsza wojna i druga wojna światowa, no one też bardzo nas dotknęły, też poproszę mi pozwolić, że te dane statystyczne tutaj przywołam. ale w I wojnie światowej uczestniczyło 65 milionów żołnierzy, tak się szacuje. 65 milionów, no w Polsce jest niespełna 40 milionów osób. 65 milionów żołnierzy na frontach I wojny światowej, z czego zostało zabitych prawie 9 milionów. No to są bardzo duże liczby, a już II wojna światowa, no to osiągnęła szczyt tego, co ludzka nienawiść, ludzka, nie wiem, zdolność do uśmiercania drugiego człowieka może dokonać. W tej II wojnie światowej było zmobilizowanych 110 milionów żołnierzy, czyli prawie dwa razy tyle, co w pierwszej wojnie światowej. I z tego, jak się szacuje, 50 milionów ludzi zginęło. Połowa była to ludność cywilna, a połowa byli to żołnierze. W to nie są wliczani partyzanci, wszyscy członkowie ruchu oporu, którzy nie byli oficjalnie liczeni jako żołnierze. Więc rozmawiamy o takim no, bardzo bolesnym doświadczeniu ludzkości, który nam nieustannie towarzyszy, który też w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie znajdujemy opisy wojen, które były wtedy prowadzone. I rozmawiamy o tym, no, jak my w tej sytuacji mamy się odnaleźć, w jaki sposób możemy tego rodzaju no, bolesne, dramatyczne wydarzenia ograniczać, rozwiązywać je. Stajemy przed wieloma pytaniami, wieloma dylematami i próbujemy sobie w ten wieczór no, tak wspólnie też poszukać odpowiedzi. Będą to odpowiedzi, które no, tutaj w naszej audycji chcielibyśmy wydobyć z katolickiej nauki społecznej, czyli jak Kościół, jak chrześcijaństwo, Ewangelia przez stulecia, jakie było nauczanie na temat wojny. Wiemy doskonale, że są chrześcijanie, tak bardzo podchodzący do takiego dosłownego pojmowania Ewangelii, że chrześcijanie w ogóle nie powinni uczestniczyć w wojnach, nie powinni się w żaden sposób angażować, powinni nadstawiać drugi policzek, używając tego obrazu Pana Jezusa. Są inni chrześcijanie, którzy no, uważają, że należy się bronić, jeżeli ktoś jest niesłusznie atakowany, kiedy jego życie jest zagrożone, no wtedy mamy taki w sposób naturalny prawo do tego, żeby obronić swoje życie, czy zdrowie naszych bliskich, które jest zagrożone. No i też zapewne są tacy chrześcijanie, którzy uważają, że należy walczyć o swoje prawa, też zbrojnie wręcz, czyli podejmować takie działania, aby no, w jakiś sposób no, bronić swoich przekonań w taki bardzo ofensywny, bardzo otwarty sposób. Więc w chrześcijaństwie jest wiele odpowiedzi dotyczących kwestii prowadzenia wojny. No w ten wieczór chcielibyśmy wspólnie na ten temat się zastanowić też, poszukując odpowiedzi w tym, co Kościół przekazuje nam. Możemy też zauważyć, że na przestrzeni 2000 lat to nauczanie na temat Kościoła, na temat wojny i jak chrześcijanie mają się zachowywać w sytuacjach wojny, zmieniało się, ale to nie wynikało z tego, że nauka się zmienia Ewangelii, bo ona jest taka sama, ale zmieniało się no, sposób prowadzenia wojny, bo jeżeli sobie wyobrazimy tysiąc lat temu, kiedy jakieś małe dwa narody prowadziły ze sobą wojnę, no to skutki tej wojny nie były jakoś takie, nie dosięgały wszystkich, albo bardzo odlegle jakoś dosięgały po jakimś czasie dopiero. Natomiast dzisiaj prowadzenie wojny rzeczywiście jest globalne. Znaczy już nie tylko, że informacje na ten temat docierają do wszystkich, ale konsekwencje wojen, jak widzimy w takim zglobalizowanym świecie, są po prostu takie, że dotykają wszystkich i ta wojna na Ukrainie mówi nam o tym, że głód na przykład, którego widmo jakoś wyczuwamy, że jeżeli żywności będzie brakowało, to ta wojna faktycznie może dotykać całego świata. A ponadto no, technologie się zmieniają, czyli sposób prowadzenia wojny wiele lat temu był inny. Dzisiaj ludzkość naprawdę posiada takie zasoby broni chemicznej, broni biologicznej, która dzięki Bogu nie jest jakoś używana, czy zasoby broni nuklearnej. Jeżeli te wszystkie zasoby ktoś by zdecydował w jakimś szaleństwie swoim, żeby je zastosować, no to wiadomo, że przyszłość ludzkości byłaby no pod wielkim znakiem zapytania. Chcielibyśmy w tym naszym programie i w naszym programie telewizyjnym mówiliśmy tak wstępnie o pewnych różnicach pomiędzy tak zwaną wojną sprawiedliwą i wojną niesprawiedliwą. Ta wojna, która wynika z agresji, z pewnej ideologii, z pewnej chęci zniszczenia drugiego narodu, jakichś grup ludzkich. No i ta wojna, która jest wojną sprawiedliwą, tak jak to w czasach średniowiecza Paweł Włodkowicz, który prezentował taką teorię, kiedy, przy jakich kryteriach wolno się bronić, należy się bronić, jakie są kryteria takiej wojny sprawiedliwej. Też mówiliśmy też o tym, o tych zasadach, kryteriach, które w nauczaniu Kościoła były rozwijane. I też mówiliśmy o tym, że dzisiaj bardzo często nie mówi się tak bardzo o wojnie, nie używa się tego słowa wojna sprawiedliwa czy niesprawiedliwa, ale mówi się o koniecznej obronie, bo to jest takie pojęcie, które bardziej do nas przemawia. No i rzeczywiście takie sytuacja obrony siebie, koniecznej obrony swojego życia, no z takimi sytuacjami mamy do czynienia i one no też w jakiś sposób przekładają się na argumentowanie w sprawach prowadzenia wojny. Ten szeroki zarys takich wielu, wielu spraw związanych z działaniami wojennymi, które no naprawdę są wielkim dramatem ludzkości. To są pytania o to, skąd się wojny w ogóle biorą. Nad tym jest wiele badań, wiele takich socjologicznych, psychologicznych, historycznych badań. Jakie były przyczyny wojny? Co sprawiło, że dochodziło do wojny? Bardzo często w badaniach jest mowa o tym, jakie były konsekwencje, co one wywoływały. I rzeczywiście te konsekwencje najczęściej to są trojakiego rodzaju. To każda wojna niesie ze sobą to, co nazywamy tym słowem eksterminacji, czyli pewne grupy, pewne narodowości w czasie wojny, w prowadzonych działaniach takich zbrojnych, gdzie wojsko walczy, ale ludność cywilna również jest bardzo mocno zagrożona, ich życie, i dochodzi do eksterminacji całych narodów, niekiedy do ludobójstwa. Druga taka rzeczywistość, która przy wojnach bardzo często się powtarza, to są deportacje, czyli takie przymusowe przesiedlenia osób z jednego terytorium na inne terytorium. No i trzeci taki fenomen, który zawsze przy wojnach się pojawia, to są no, ucieczki. Ci, którzy przed wojną, przed tymi działaniami wojennymi uciekają, bo są bezbronni. To są te fenomeny i te konsekwencje takie bezpośrednie, ale doskonale wiemy, że konsekwencje wojny pozostawiają ślad na kilkadziesiąt lat i zostawiają głębokie ślady w wielu pokoleniach. No i w tych wszystkich różnych sytuacjach my, jako chrześcijanie, chcemy poszukiwać jakiś dróg, żeby sobie nawzajem pomóc tym ludziom, którzy są ofiarami, i no, podejmować takie działania, które w danym momencie są słuszne. Mówiliśmy też o tym, że bardzo często no, wiele naszych decyzji, wiele działań w czasie wojny jest bardzo niepewnych. To znaczy zawsze pytanie, czy możemy uzbrajać słabszą stronę, czy dostarczać broń. No to jest zawsze taki dylemat dość poważny, to dlatego wokół tej kwestii jest wiele dyskusji, dlatego że z jednej strony no to dostarczanie broni w jakiś sposób wydłuża ten konflikt, ale z drugiej strony bronimy no tych, którzy są słabsi przed zagładą, bo czasami ci, którzy są silniejsi, są tak agresywnie nastawieni, że niewinne ludzkie życie jest też narażone. Więc znalezienie takiego dobrej decyzji wymaga na pewno wiele mądrości i wiele też modlitwy, więc mam nadzieję, że ten smutny temat, który dzisiaj poruszamy, taki tragiczny, dotyczący wojny, no nie będzie tylko takim pobudzaniem naszej wyobraźni i tych negatywnych obrazów, które w nas się rodzą, ale też będzie taką zachętą do osobistej refleksji, takiej pogłębionej też modlitwy o to, żeby Pan Bóg działał w ludzkich sercach i wprowadzał pokój, bo ostatecznie naszym pragnieniem, i nie tylko chrześcijan, ale jestem głęboko przekonany, że wszystkich, nawet tych najbardziej agresywnych, jest to, żeby był pokój, żebyśmy mogli żyć w spokojnym świecie. Więc ta nasza audycja dzisiejsza niech będzie też takim zaproszeniem do osobistej refleksji i też do modlitwy do Pana Boga o pokój na świecie.
Dziękuję. To był głos księdza doktora Zenona Hanasa. Ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Poruszamy, tak jak Zenon powiedziałeś, bardzo, bardzo trudny temat, bolesny, bo we wspomnieniach wielu, przypuszczam, naszych dzisiejszych uczestników rozmów niedokończonych, pozostają gdzieś wspomnienia rodziców, dziadków z czasów II wojny światowej, okupacji. Młodsze pokolenie już doświadczyło też takich skutków stanu wojennego, to w bardzo małej skali, ale też ginęli ludzie i to niewinni, walczący o sprawiedliwość. Najpierw powinniśmy sobie taką ogólną uwagę, dla nas to jest rzeczywistość znana właśnie z tych opowieści, ale też z doświadczenia historycznego. Nasza pisarka Zofia Naukowska w Medalionach jako motto książki opisującej okropności właśnie II wojny światowej napisała, że to ludzie ludziom zgotowali ten los. I powinniśmy sobie właśnie dzisiaj to mocno uświadomić, że śmierć, zabijanie jest obecne w naturze. My to obserwujemy. To jest też w pewnym sensie sama przemijalność, ale w naturze nie dostrzegamy nienawiści. To właśnie nienawiść czyni wojnę tak okropną. To właśnie nienawiść prowadzi do barbarzyństwa, do takich niewyobrażalnych tragedii ludzkich. Dlatego, kiedy mówimy o wojnie, to przede wszystkim powinniśmy sobie uświadomić, że to nie jest jedynie walka żołnierzy na polu walki, ale to jest również śmierć niewinnych ludzi, takich, których możemy nazwać niewidzialnymi, bo nie bierze się ich pod uwagę w tych planach wojennych. Natomiast to właśnie ci najsłabsi, kobiety, matki z dziećmi, osoby starsze, chore, to bardzo często one są tymi najbardziej tragicznymi ofiarami wojny. Oczywiście wojna w pewnym sensie wybucha dosyć niespodziewanie. Pewnie, że kiedy już ten moment nastąpi, to jest wielu takich, którzy mówili, ja to przewidziałem, ja to czułem, myśmy to widzieli, to już się wcześniej zaczynało, ale tak naprawdę to wybuch wojny, konfliktu zbrojnego zawsze jest jakimś zaskoczeniem. I myślę, że ten ostatni konflikt, który wybuchł za naszą granicą, to również zaskoczenie dla wielu strategów, polityków, którzy do końca nie mogli uwierzyć, że odważy się przywódca jednego kraju, aby wkroczyć ze swoimi wojskami na teren wolnego, niepodległego kraju sąsiada, którego mieszkańców nazywają swoimi braćmi, swoimi siostrami, bo to przecież jest wojna między Słowianami. Jest to tym więc bardziej bolesne. Musimy więc, myśląc o wojnie, myśleć przede wszystkim o konsekwencjach. Tak jak tutaj wspomniał Zenon, rzeczywiście te wcześniejsze wojny, które miały mniejszą skalę, ale też były technologicznie niezaawansowane, bo to raczej była walka na umiejętności posługiwania się różnego rodzaju bronią, gdzie trzeba było wyćwiczyć, aby w takich bojach uczestniczyć. Dzisiaj każdy konflikt zbrojny, który wybucha w jakimś regionie świata, gdy weźmiemy mapę świata, to zobaczymy, że większość konfliktów wybucha na południu, czyli tam, gdzie jest bieda, tam, gdzie są nieustabilizowane sytuacje polityczne w krajach, gdzie są słabe rządy, gdzie nie szanuje się prawa, gdzie jest niesprawiedliwość. I tu właśnie się wydaje, że tą główną przyczyną wojen to jest właśnie niesprawiedliwość z jednej strony, a z drugiej strony chęć właśnie pokonania, zwyciężenia, ale też bardzo często upokorzenia pokonanego. Bo nieraz właśnie można byłoby taki konflikt zakończyć, wycofać się, ale tutaj często chodzi o takie zwycięstwo totalne, czyli nie tylko zagarnięcie ziemi, pognębienie ludzi, zniszczenie potencjału militarnego, ale też upokorzenie narodu, upokorzenie państwa, upokorzenie ludzi, którzy zostali napadnięci. Wojna zawsze jest zła, bez względu na to, jak ją nazwiemy. Ona dotyczy tych, którzy bezpośrednio w niej uczestniczą, ale też skutkami wojny często objęci są ci, którzy są z daleka od konfliktu, którzy niekoniecznie muszą bezpośrednio uczestniczyć w tym konflikcie zbrojnym. Ja nawiązałem w tej naszej audycji telewizyjno-radiowej do takiego spotkania z dziennikarzem, którego bardzo często pytano, kiedy powracał z frontu, jak tam jest. I zamiast wyjaśnień to on mówił, najlepiej byłoby pokazać to, że zabijam rodzinę, niewinne dzieci, podpalę dom i na końcu jeszcze zamorduję gospodarza. I kiedy my z takim obrazem mamy do czynienia wojny, to trochę inaczej wygląda również sam problem tej obrony koniecznej, o której wspominał Zenon. Bardzo mocno chciałbym podkreślić, że o wojnie nie da się mówić językiem ludzkim, takim, w którym posługujemy się na co dzień używanymi pojęciami. Właśnie tymi, które wskazują na jakieś wartości, piękna, dobra, prawdy. I tym bardziej nie ma języka teologicznego na określenie, czym wojna jest. Ale na pewno wiemy, że Kościół nie został powołany do uczestnictwa w jakimkolwiek konflikcie i do prowadzenia jakiejkolwiek wojny. Stąd wydaje się, że jeśli gdzieś wybucha konflikt, to pierwszym takim wyzwaniem dla Kościoła to jest nieść pomoc, wspierać, opiekować się tymi, których dotknęło okrucieństwo wojny. I z tym właśnie mamy do czynienia tutaj, kiedy widzimy, że już w tej chwili polską granicę przekroczyło ponad 3,5 miliona naszych braci i sióstr Ukraińców. Część, duża część, no być może nawet ze 2 miliony w tej chwili przebywa na terenie naszego kraju. Mówimy o nich, że to są nasi goście. Nie chcemy ich traktować tylko jako uchodźców, migrantów, uciekinierów przed okrucieństwem wojny. I myślę, że jest to jakiś przejaw myślenia Kościoła. My nieraz się tak zastanawiamy, czy w naszym społeczeństwie polskim wydaje owoc ta ciężka praca duszpasterska na parafiach proboszczów, wikariuszy, czy przyniosły efekt te papieskie wizyty Jana Pawła II świętego, ale też był papież Benedykt, był papież Franciszek. Jak widać, społeczeństwo polskie, bez względu, sądzę, że nawet na religię, czy to jest ktoś wierzący, religijny, pobożny, to on czuje, że pierwszym wyzwaniem w sytuacji wojny jest nieść pomoc. Po prostu zaopiekować się tymi, którzy doświadczyli wojny, doświadczyli strachu, doświadczyli okrucieństw, doświadczyli nieprzespanych nocy, czyli tego wszystkiego, co wydaje nam się naszą codziennością. To są ludzie, którzy u nas się znaleźli i trzeba im stworzyć jak najbardziej normalne warunki, żeby na ten moment bycia u nas zapomnieli o tym, co takie jest straszne dla nich, z czym naprawdę nie są w stanie się pogodzić. To jest niesamowite okrucieństwo. Oczywiście wojna pokazywana w mediach, dzisiaj też te obrazy są powtarzane, niektóre już nam może utkwiły w pamięci, bo widać zburzone budynki, trupy leżące na ulicach, płaczące dzieci, matki uciekające ze swoimi dziećmi. To naprawdę są poruszające obrazy. I sądzę, że wielu, patrząc na te obrazy, zaczyna sobie uświadamiać, że to nie jest tylko front, to nie jest tylko konflikt militarny, zbrojny. To jest naprawdę owoc ludzkiej nienawiści. Owoc nienawiści do wszystkiego, co dobre, co piękne, co prawdziwe. I sądzę, że te obrazy właśnie w taki sposób mają do nas przemawiać. Chciałbym też przede wszystkim sobie i Państwu, nas tutaj dzisiaj słuchających, uświadomić, że z takim obrazem wojny możemy się spotkać w naszej codzienności. Czyli możemy powiedzieć, że ta wojna może dotknąć każdego z nas. I podałem taki przykład, kiedy byśmy spotkali na ulicy takie zdarzenie, że silniejszy znęca się nad słabszym. I na tę sytuację można zareagować w trojaki sposób. No najpierw można sobie pomyśleć, to mnie nie obchodzi, ja w ogóle nie chcę się w to mieszać, nie chcę tego widzieć. Poza tym jestem przeciwny stosowaniu jakiejkolwiek przemocy, a tutaj trzeba byłoby siłą rozdzielać te osoby. Tu wtedy nie jest ważne, kto jest silny, kto słabszy, kto jest zbrodniarzem, kto ofiarą. To jest taki obłudny pacyfizm, taki zideologizowany pacyfizm. Trzymajmy się od tego z daleka. Ale druga postawa to jest taka, kiedy widząc taki obraz, takie zdarzenie, będziemy chcieli bronić słabszego, ale włączą się nasze mechanizmy obronne i pomyślimy, że właściwie ja też jestem słaby. Ja nie wiem, czy ja bym sobie też poradził z tym silniejszym, który atakuje. Może i ja bym doświadczył jeszcze bardziej skutków tej agresji, więc nie udziela tej pomocy, nie włącza się, dzwoni po policję, dzwoni po służby, bo tu widzi jakąś pomoc w rozwiązaniu sytuacji. I trzeci sposób rozwiązania. Powiedziałbym, propozycja dla tych najsilniejszych duchowo, żeby ludzi najodważniejszych, którzy nie znają lęku, nie są tchórzami. To jest właśnie wtedy, kiedy potrafi włączyć się, stanąć pomiędzy tymi, którzy wyładowują tę energię, agresję między silniejszym a słabszym. I albo ten silny się wtedy wycofa, albo zacznie również atakować tego obrońcę. I otóż wydaje się, że tak my Polacy zrozumieliśmy nasz udział w tej wojnie, w tym konflikcie zbrojnym, którego jesteśmy świadkami za naszą wschodnią granicą. My naprawdę stajemy w obronie słabszego, czyli tych, którym możemy pomóc. My nie wysyłamy tam wojsk, ale społeczeństwo polskie otworzyło drzwi swoich domów, żeby przyjąć tych, którzy byliby potencjalnymi ofiarami agresora. Czyli można powiedzieć, że tu już jest chybiony atak, że tych, których my uratujemy, już agresja tego, który napadł na Ukrainę, nie dotyczy. To oczywiście wywołuje taką agresję również w stosunku do nas. Zaczynamy udzielać pomocy pośrednio. Jesteśmy krajem tranzytowym, przez który też częściowo dostarczane są do Ukrainy sprzęty wojskowe. To jest nie tylko broń, ale przez Polskę płynie pomoc materialna dla tych, którzy tam pozostali. Płynie pomoc również tym żołnierzom, którzy walczą za swój kraj, za wolność swojego kraju. I jak to wszyscy zresztą podkreślają, jest to też jakaś walka o wolność, ideały wolności dla całej Europy, a być może, że i w przyszłości całego świata. Dlatego, kiedy patrzymy na ten konflikt zbrojny, on się, zdaniem wielu specjalistów, jeszcze nie przekształcił rzeczywiście w wojnę. My używamy pojęcia wojna, ale to może jeszcze nieść większe zagrożenie, jeśli nie pomożemy Ukrainie, bo to może przerodzić się w konflikt światowy, to może skończyć się zagładą. Tu już nie chodzi o użycie tylko broni masowego rażenia, o broń atomową, ale w arsenałach jest już daleko bardziej zaawansowana technologia, która potrafiłaby zniszczyć ludzkość, czego mieliśmy chociażby taką niewielką próbkę poprzez właśnie pandemię, kiedy to naprawdę zmutowany kawałek białka, jakim jest wirus, właściwie na jakiś czas zamknął prawie cały świat i zebrał milionową rzeszę, czy kilkumilionową rzeszę ofiar, którzy za to zapłacili. Na pewno powinniśmy wiedzieć, że zarówno w wywoływaniu wojny, jak i w przeciwdziałaniu wojnie, czyli w tym działaniu, którego celem będzie osiągnięcie takiego stabilnego pokoju, możemy posłużyć się też efektem motyla, ja o tym wspomniałem. To w meteorologii się takiego porównania używa, że motyl tutaj przelatujący nad nami tu w Toruniu może zapoczątkować takie ruchy powietrza, które za jakiś tam czas wywołają burzę na innym kontynencie, na przykład w Australii, czy w Ameryce Północnej, czy w Ameryce Łacińskiej. Chodzi o to, że przyczyną wojny zawsze jest człowiek. I ktoś też mądrze powiedział, że każda wojna jest domowa. Dlaczego? Dlatego, że w wojnie biją się siostry i bracia. Giną siostry i bracia. Dlatego każda wojna jest wojną domową. Ale chodzi też o to, że początek wojny jest w ludzkim sercu. Stamtąd pochodzą wszystkie te przejawy zła, które tak okrutne oblicze przyjmują w czasie wojny. Właśnie przede wszystkim nienawiść. Więc jeśli udałoby się do każdego człowieka dotrzeć z takim komunikatem, że twoja modlitwa w intencji pokoju, że pomoc udzielona nawet jednemu człowiekowi, który doświadczył skutków wojny, to jest właśnie takim powiewem motyla, to już włączamy się w to, co później również może być działaniem opatrzności. I żeby utrwalić ten efekt poszukiwania dróg do osiągnięcia stabilnego pokoju, trzeba walczyć najpierw ze swoimi słabościami. Z tym, co we mnie jest złego, bo serca ludzkiego zranionego często z takiego rozchwianego sumienia biorą się właśnie te wszystkie emocje, złe uczucia, które później zaczynają łączyć ludzi i zaczynają wydawać tak straszny owoc, jakim jest najpierw konflikt zbrojny, wojna, a jeśli temu nie będziemy w stanie zapobiec z pomocą Bożej opatrzności, to może być to zagłada całej ludzkości.
Drodzy Państwo, dziś temat wojna w Kościele i demokracji. Nasi goście, ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas. Zapraszam do kontaktu telefonicznego, numery do studia, do Radia Maria, Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, oraz numery dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jarosław Podkarpackiego. Bóg obdarzył nas największym skarbem. wolnością. Jestem wolny. I nikt, i nic, i żadna ideologia, i żaden człowiek tej wolności mnie nie może zabrać bez mojej zgody. Bóg broni mnie, daje dekalog, żeby mi krzywdę nie zrobiono. Jeżeli ja łamię dekalog, to mam spółkę z demonem. Zadaję pytanie, gdzie jest Bóg w tych konfliktach? Zadaję pytanie następne. Ile wymordowano dzieci bezbronnych, niewinnych, nie mający ani imion, ani mogił? Jak Bóg może bronić człowieka? Wolny jestem. Ile wymordowano dzieci na Ukrainie? Miliony. W Rosji miliony. Wołają, ta krew woła o pomstę do nieba. My chcemy miłosierdzia. W Polsce, ja głosowałem również, zebraliśmy 800 tysięcy podpisów do laski marszałkowskiej. Projekt obywatelski. Nasz dziennik pisał, ile wymordowano dzieci. My chcemy miłosierdzia Bożego? O co tu chodzi? Ja mam tyle lat, 83, i o taką Polskę się nie upominałem, powiem szczerze. Prosiłem Jezusa Chrystusa. Na krzyż mam, który Ojciec Święty Jan Paweł II pobłogosławił u domu, w Bazylice Świętego Piotra. Jeżeli Jezu Chryste, moje rozmowy jest poprawne, niech ja to powiem na pogrzebie, którzy zginął pod Smoleńskiem. Duch Święty poreferował biskupi, byli tysiące ludzi, premier i tak dalej, dotarłem i powiedziałem. Powiedziałem między innymi, wasze części ciała pozbierano, macie mogiły, będą tu przychodzić, modlić się, kwiaty składać. Gdzie są te dzieci mordowane w łonach matek? W szambach na świetnikach? One duszy nie mają, ta dusza też zgniła. Nie mamy, o to czeka. Wszystko jest w apokalipsie świętego Jana. Nie mamy, o to proszę błagać na kolanach, abyśmy nie łamali prawa Bożego. Najstraszniejsza zbrodnia to jest zamordowanie dziecka bezbronnego, niewinnego. Siostra Faustyna 3 godziny traciła przytomność, tak cierpiała z powodu aborcji. Tyle, co chciałam powiedzieć. Ja mam prawnuczki, prawnuki i jak one się tulą do matki, do dzieci, mają matkę i ojca, ale inne te dzieci nie mają. I mogił nie mają, i imion nie mają. Szczęść Boże, nie Bóg błogosławi.
Bardzo dziękuję, panie Jarosławie.
Tak, proszę, panie Jarosławie, szczęść Boże i za ten głos taki pełen siły i emocji, które w ten wieczór usłyszeliśmy od pana, też dziękujemy. Ja rozumiem ten pański głos jako takie wielkie wołanie, bo to było wołanie, o szacunek dla każdego ludzkiego życia, niezależnie kim ten człowiek jest, w jakiej sytuacji się znajduje, kim, w jakim otoczeniu jest, w jakim wieku, na jakim etapie rozwoju. To było po prostu takie wielkie emocjonalne wołanie o to, żeby szanować każde ludzkie życie. I kiedy dzisiaj rozmawiamy o wojnie, no to jest to jeden z takich no, największych grzechów ludzkości, kiedy dorośli, świadomi ludzie z jakiegoś powodu no, zadają śmierć też osobom niewinnym. Bo najbardziej ubolewamy z tego powodu, że wojna to nie jest tylko i wyłącznie starcie dwóch armii profesjonalnych, które ze sobą konkurują, która jest lepiej wyposażona, która jest lepiej przygotowana do takiej wojny. Taką sytuację pewnie idealnej wojny, no też z bólem, ale to pewnie byłaby trochę inaczej, ale kiedy widzimy sytuację, kiedy wojna pochłania takie niewinne ludzkie istoty, no to tym bardziej jest to bolesne. Ja też bardzo rozumiem pańskie to wołanie, że jest taki związek pomiędzy naszym nastawieniem do wojny, czy ludzi, którzy wojnę wywołują też, którzy nie są chrześcijanami, ale no nie wiem, jakoś mają takie dążenie do wojny, która jest absolutnym pogardą dla ludzkiego życia, a no tym, co nazywamy aborcją, czyli zabijaniem dzieci nienarodzonych. W jednym i drugim przypadku chodzi o to, że że nasze sumienie staje się mniej wrażliwe, tak bym to powiedział. To znaczy, jeżeli nasze w naszym życiu te obrazy wojny, te doświadczenia, które nas spotykają, takiego braku szacunku dla ludzkiego życia, nawet jeżeli jesteśmy świadkami tylko tego, to ja też mam takie poczucie, że to nie zostawia nas zupełnie bez śladu. To znaczy, istnieje pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, że my się do tego przyzwyczajimy, że nasze sumienie już nie będzie takie wrażliwe i tego szacunku dla ludzkiego życia, dla drugiego człowieka będzie w nas mniej. Więc ja też tak rozumiem tę pańską wypowiedź, połączenie tych dwóch rzeczywistości, że jeżeli będziemy, nie będzie w nas takiego pielęgnowania szacunku dla drugiej osoby, dla drugiego człowieka, jeżeli tego nam zabraknie, wtedy na nasze całe życie, cały świat, cała ludzkość i nasze społeczeństwa na pewno będą dużo gorsze, aniżeli były przed. Więc ja też tak w ten wieczór, kiedy te obrazy niewinnych osób cierpiących, maltretowanych, w straszny sposób jakoś, ja osobiście nie mogę patrzeć na te obrazy, bo moja wrażliwość nie pozwala mi na to jakoś, nie mogę później zasnąć wręcz, ale wierzę głęboko, że te obrazy nie będą przyczyniały się do tego, że nasze sumienia będą mniej wrażliwe, że się do tego po prostu przyzwyczaimy i powiemy tak cynicznie, po prostu tacy ludzie są i musimy się z tym pogodzić, tylko że będzie w nas więcej takiej wewnętrznej wrażliwości, szacunku dla drugiego człowieka, czy to w naszym otoczeniu, czy też w rozmowach o drugim człowieku, w jakiejkolwiek innej postaci. Więc jeszcze raz dziękuję panu za to zwrócenie uwagi na to, że wojna i w ogóle brak szacunku dla życia drugiego człowieka jest bardzo wielkim zagrożeniem dla każdego z nas i niech ta nasza dzisiejsza audycja będzie takim wołaniem też o to, żeby w intencji tych wszystkich osób zabijanych, osób, które niewinnie giną w bombardowaniu, nie wiem, pod rakietami, pod gruzami domów, żeby te obrazy nie tylko wywoływały w nas, chęć odwetu czy przywracania sprawiedliwości, ale też były takim uwrażliwieniem nas na to, żeby w naszej codzienności więcej takiego szacunku dla ludzkiego życia w nas dojrzewało i było pielęgnowane.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Białegostoku.
Prosimy.
Pozdrawiam ojca i wszystkich gości w studio. Powiem tak, że to, co się działo na Ukrainie, w Radiu Maria, że to od 14 roku, co ginęło tam żołnierzy, to mniej niż była aborcja na całej Ukrainie. Druga sprawa. Ukraińcy bili Polaków. Teraz pan Morawiecki, premier, chce, żeby dołączyć jeszcze i Szwecję, i Norwegię. I prosi, żeby Norwegia się podzieliła z Ukrainą. Czy nie skończyła się wojna? Co to mówić o odbudowie, jak to będzie zagłada wszystkiego? Druga sprawa. Szwecja jest w Unii, chce do NATO, to nie zwróci Polsce złoto zagarnięte. Inaczej niech Polska się zgadza. Dlaczego zagarnęli ich lat temu i otrzymali polskie złoto? To jest temat. Wczoraj była audycja o Białowieży. To nie związane z... Ale chcę powiedzieć, tam pani występowała i powiedziała...
To jeżeli mogę, bo jeżeli coś niezwiązane, żebyśmy też nie o wszystkim, bo akurat żeśmy się dodzwonili. Dziś temat wojna w Kościele i demokracji, żebyśmy też właściwie temat rozumieli i rozwijali go, stawiając pytania. Który z księży? Ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Ja właśnie widzę, że sam temat wywołuje emocje duże. To słowo wojna, jak widać, przełożone na język naszego realizmu, naszej codzienności, bardziej kojarzy nam się z tym, co nam jest najbliższe, co wydaje się bardziej zrozumiałe i dostępne. Otóż najpierw pierwsza uwaga, że mamy do czynienia niestety z takim upadkiem moralności całych społeczeństw. To nie tylko chodzi o Ukrainę, o Polskę. Jak widzimy, sprawa aborcji to nie jest sprawa jakiegoś jednego narodu, tak jakby w innych narodach nie dokonywano tych czynów. Mamy więc do czynienia z taką dezorientacją moralną wszystkich społeczeństw. I to przede wszystkim zmieniła się skala tego odchodzenia od całych społeczeństw, od podstawowych praw osoby ludzkiej. Już nie mówię praw człowieka. Rzeczywiście owocujący wojną relatywizm moralny jednak nie musi zwyciężyć. Właśnie o to chodzi, żeby ten konflikt zbrojny i wojna, która dzieje się za naszą wschodnią granicą, pokazała nam, że my nie możemy sprowadzić też agresji, wojny tylko do tych spraw doczesnych, to znaczy kalkulować, kto z kim zawiera jakie sojusze, kto komu co jest winien, bo właśnie w historii widać, że odwoływanie się tylko do tego, co nas dzieli, do tych różnic, a wiadomo, że każdy naród pielęgnuje to, żeby zachować swoją tożsamość, a to oczywiście zawsze owocuje tym, że chce się odróżniać od innych, więc to już mógłby być powód do wojny, że jest to naród inny niż ten, który ja reprezentuję. Ale chodzi mi, żeby odsuwając doczesność na drugi plan, zobaczyć, że w wojnie jest też ten element duchowy. Czyli to nie jest tylko walka silniejszego ze słabszym, czy obrona słabszego przed silniejszym, ale to jest również walka dobra ze złem. I my widzimy, że jeśli, bo tam było pytanie, gdzie był Bóg, dlaczego Bóg dopuszcza, żeby dochodziło do takich zbrodni. Ale ja jeszcze raz powrócę do tego motta z medalionów Zofii Naukowskiej. To ludzie ludziom gotują taki los. To nie Bóg zabija człowieka. To nie Bóg odbiera mu życie, nie odbiera mu godności. Wręcz przeciwnie. Więc jeśli patrzymy przez ten wymiar duchowy na wojnę, to pytanie, jeśli wojna kiedyś się skończy, to znaczy, że wszystkich, którzy stanęli po stronie agresora, należałoby unicestwić, cały naród, który reprezentuje wojsko, czy ci barbarzyńcy, którzy wkroczyli na teren niewinnego, niepodległego państwa, wszyscy powinni zginąć. Wiemy, że po zakończeniu takiego konfliktu czy wojny trzeba będzie również przebaczyć nieprzyjacielowi i krzywdzicielowi. No z takim zjawiskiem mamy do czynienia, to jest daleki kraj od nas, ale ja akurat trochę bliżej ten problem poznałem, problem Rwandy, gdzie mordowali się bracia, którzy żyli razem ze sobą i dzisiaj uczą się na nowo żyć ze sobą. I szukają tego pojednania przede wszystkim przez pojednanie rodzin, przez szukanie tego, co ich duchowo może wyleczyć, pomóc im zapomnieć, że stracili bliskich, stracili majątki, że część swojego życia czy zdrowia stracili, żeby zacząć żyć po wojnie, a ona się kiedyś na pewno skończy, jeśli nie skończy się zagładą oczywiście. To trzeba będzie znaleźć sposób i tu duch i religia nam bardzo w tym może pomóc. Jak sobie poradzić z tym poczuciem krzywdy, żeby jednak pojednać się z drugim człowiekiem, nawet jeśli on zadał mi ból.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam Maria z Warszawy, ojca Grzegorza i dostojnych gości w studio. Bardzo się cieszę, że mogę słuchać i że w ogóle ojcowie profesorowie jakoś tłumaczą nam to wszystko, bo ja mam szalony zamęt w głowie. Nie dlatego, że wartości mylę, tylko dlatego, że ja mam jeszcze jakby w głowie tamtą wojnę. Po prostu poprzez to, że urodziłam się w gruzach Warszawy i moi rodzice byli, moja mama walczyła w powstaniu. Potem w obozach straciła męża w Mauthausen zagłodzonego w ostatniej partii więźniów. I ja mam taką, widzę to, co mówił przed chwilą ksiądz profesor, że także ta moralność nasza na świecie zmienia się. I ci dwaj panowie, którzy dzwonili z Białegostoku i przed, też reprezentują jakieś takie wartości jeszcze, bym powiedziała, może nie przedwojenne, ale na pewno oni się odwoływali trochę do tego, co było. Ale to, postaram się krótko, bo zapętlam się. To, o czym mówił ksiądz profesor, że duchowa jest ten aspekt wojny, to ja, to my to wiemy, bo całe moje dzieciństwo i widziałam, jak ludzie się zachowywali, jak się odradzali, jak się cieszyli, że przeżyli. A no, notabene nie uciekali nigdzie. Przynajmniej nie znałam takich, co uciekali, tylko walczyli i ginęli. Natomiast teraz jest taka sytuacja, w której ja czuję, że oprócz tego, że jest to niesprawiedliwa wojna, to jest to jakiś teatr światowy. Także aspekty polityczne ma. A co do duchowości, to ja znam ten aspekt, ponieważ słuchałam całe dzieciństwo, ktoś mi zarzuci, że może to tamten ustrój mnie spaczył. Ballad Bułata Okudżawy, który właśnie pisał, że te matki stoją u rozstajnych dróg w piechocie odchodzącej, patrzą w ślad, że wojna, że wiosna szaleje od bzów, a nie wiadomo, czy przeżyjesz, czy przeżyjemy. Mnie to do dziś wzrusza i dziwi mnie, że w tej wojnie, nie wiem, ja się na tym nie znam, że nie powołują się ludzie także na te uniwersalne ballady w Okudżawy. Może on jest niepopularny, ale uważam, że to jest tak ponadczasowe. I on też doznawał różnych prześladowań. Czytałam teraz jego biografię. Nie widzę tam w nim nic takiego politycznego w tym sensie, że żeby nie, bo to Rosjanin. On był Gruzinem. I jeszcze na koniec, bardzo przepraszam, że tak się tam paswią tym wszystkim, bo to coś czuję, tak jak ten pan, który mówił o tej aborcji, że nikt nie jest bez winy, to znaczy mamy wolną wolę, ale na przykład to, co się działo w Wielki Piątek. I to nie w ten Wielki Piątek, co tam kiedyś na Wołyniu, w Wielkim Tygodniu tam, prawda, ludzi mordowano. Nie. Ten piątek, którym papież zaproponował, że wspólnie Rosjanka z Ukrainką poniesie krzyż. I strona ukraińska bardzo się z temu sprzeciwiała. Ta pani Rosjanka w ogóle nie mieszkała w Rosji, tylko po prostu była koleżanką tej Ukrainki. I takie mam refleksje. I także czytałam taki artykuł, zresztą w piśmie idziemy, czyli w naszym jakby piśmie, że pisał pan, aż który gdzieś tam na uniwersytecie w Ameryce, może dlatego jest taki odważny, napisał tak, dlaczego oni się sprzeciwiali. Tak samo jak papież poświęcił Rosję, to wtedy tu na placu Defilad wołano broni, dać nam broni, broni. To jest według mnie ludzie sami nie rozumieją tego, ja nie wiem, no ja nie mówię, że ja rozumiem, ale że zasadą, co jest zasadą wiary w Boga, że powinien ta Ukraina zrozumieć, że papież chciał jak najlepiej, że ten krzyż wspólnie niesiony może doprowadzić kiedyś do jakichś, no nie wiem, pojednania. Na to, może jestem naiwna, tak mówiąc, a Ukraińcy, ten pan, który napisał ten artykuł, taką miał refleksję, że gdybyśmy tak myśleli jak Ukraińcy wtedy, w ten Wielki Piątek, to myśmy powiedzieli, pomożemy wam wtedy, kiedy zadośćuczynicie tym zbrodniom, które popełniliście na Wołyniu. My jednak tak nie robimy. Czyli tu bardzo można pochwalić, bo, że Polacy rozumieją, co to jest wiara i co to jest Pan Bóg, kto to jest Pan Bóg. Natomiast mam zamęt w głowie, teraz się mówi o tym, że tu przyjeżdżają i są spałcone te kobiety, to już nie na temat, ale że tutaj chcą aborcji dokonać. To ja powtarzam, jestem mędrik, proszę wybaczyć, mam przeciętny człowiek, który przeżył wojnę we wspomnieniach rodziców i w tych gruzach, których żyłam na początku i teraz porównując te wojny i to NATO i to wzajemne traktowanie przez Unię, dla mnie to jest jakiś dziwny, bardzo dziki teatr, w którym giną ludzie, zgadzam się, ale kto jest tam bez winy, tak się zastanawiam i dlaczego ci ludzie zresztą uciekali w takich ilościach, bo to już są inne czasy. Powtarzam, dawniej tego nie robiono. Walczono, ginęli ludzie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, przepraszam i z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo, z Panem Bogiem.
Pani Mario, te słowa były takim bardzo głębokim świadectwem, bo to z całym szacunkiem, ja nie doświadczyłem wojny, jedynie stanu wojennego, ale to nie ma się w żaden sposób. Było to tragiczne i wiele osób też zginęło, ale na pewno to, czego doświadczyła pani w czasie II wojny światowej, jako mała dziewczynka, na pewno zasługuje na wielkie... taki szacunek z mojej strony, chciałem to powiedzieć i dlatego ja myślę, że w ocenianiu tego, czym wojna jest, jakie są jej skutki, naprawdę ważne jest nasze doświadczenie. To znaczy, jeżeli ktoś doświadczył wojny, należał do takiego pokolenia, które tego doświadczyło, żył w takim miejscu, gdzie wojna się toczyła, to jego świadectwo, jego ocena, jego próba wyjaśnienia tej sytuacji na pewno jest dużo ważniejsza od kogoś, kto tego nie doświadczył. I za to chciałem pani bardzo podziękować, że zechciała pani o tych swoich bolesnych też doświadczeniach powiedzieć. Te wspomnienia rodziców, rodziny, która cierpiała i która opowiadała o tych swoich cierpieniach później, jak kiedy pani była młodą dziewczyną. Więc podkreślam to, że inaczej i inne prawo, inaczej się słucha kogoś, kto doświadczył wojny, a inaczej kto tak teoretycznie przy zielonym biurku opowiada na temat wojny i zachęca innych do pojednania. To jest pierwsza myśl. Druga taka, która mi bardzo mocno chodzi teraz po głowie, to jest czynnik czasu. To znaczy, ja myślę, że jest to przysłowie takie piękne polskie, że czas leczy rany. Pewnie nie zaleczy ich w całości, ale ten czynnik czasu jest naprawdę istotny. Ja sobie wyobrażam, że gdyby w czasie II wojny światowej, w czasie powstania warszawskiego, ktoś zaproponował, żeby teraz jakiś żołnierz niemiecki i polski powstaniec razem mieli coś zrobić, w tej tamtej sytuacji, to pewnie to byłoby bardzo trudne, bardzo naładowane emocjami. Dzisiaj po wielu latach możemy powiedzieć, że gdy się spotykaliby takie osoby, które uczestniczyły po obydwu stronach frontu po 40 czy po 50 latach, czy już 80 minęło, to myślę, że inaczej na te sprawy patrzymy, ponieważ ten czas jest bardzo ważny. On jeżeli dobrze jakiś potrafimy ten czas wykorzystać na taki duchowy wzrost, na nauczenie się przebaczania sobie tych wojennych zranień, to myślę, że wtedy jest możliwe pojednanie. I to jest ta druga myśl, którą chcę wyrazić, że jest potrzebny czas. Jeżeli dwa narody prowadziły ze sobą wojnę, to żeby doszło do autentycznego pojednania, to na pewno się nie stanie w bardzo krótkim czasie, tylko potrzeba dużo wysiłku z obydwu stron. I ja tutaj ten przykład kardynała, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego chciałbym przywołać, który w 66 roku tu przygotowanie do milenium Polski napisał w imieniu Kościoła Polskiego w czasie Soboru Watykańskiego II, to był 65 rok, zaproszenie na jubileusz, na milenium do niemieckich biskupów i napisał to słynne zdanie: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. To minęło 20 lat od wojny wtedy. I wtedy to te słowa w Polsce, one nie znalazły przychylności. Bardzo wiele osób krytykowało, no przede wszystkim rząd cały, jakim prawem kardynał Wyszyński w imieniu Kościoła czy Polaków prosi o przebaczenie. To było 20 lat po wojnie. Na pewno dzisiaj też inaczej na pewne rzeczy patrzymy. Więc ten czynnik czasu w leczeniu zranień takich wojennych z pewnością dla nas wszystkich jest ważny i pewne rzeczy muszą po prostu dojrzeć. To znaczy nie można tak na siłę czy można zapraszać, można prosić, ale pewne takie procesy wybaczania i pojednania z pewnością potrzebują dużo czasu. Także jeszcze raz dziękuję pani za to świadectwo takie osobiste, które na pewno inaczej brzmi niż kogoś, kto tego nie doświadczył. No i ten czynnik czasu w leczeniu ran powojennych. Na to chciałbym zwrócić uwagę.
Dziś temat wojna w Kościele i demokracji. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Eugeniusz, Bergisch Gladbach, Niemcy, bliziutko koło Kolonii, a z Polski z Kaszub, Kościerzyna. Temat mnie bardzo wciągnął, jak tutaj ksiądz profesor mówi, wojna to coś strasznego. Kaszubi to szczególnie odczuli, często z dwóch stron, od Niemców i od ruskich. Także jest straszne, a mam sam przykłady, że brat przeciw bratu, mój ojciec był też ściągnięty do Wehrmachtu, jak dużo na Kaszubach, mój jeden z wujków, najpierw w 1939 był w mundurze polskim, później w 1942 był w niemieckim, bo wiadomo, Pomorze było wciągnięte. To były tragedie dla tych młodych chłopaków. Kiedyś, jak ojcu mówiłem, czy gdzieś, to mówi, ty słuchaj, ja miałem dwójkę dzieci, jak mnie wciągali, co miałem, Stutow był blisko, a ja dopiero zrozumiałem, jak mnie do komunistycznego wojska wciągnęli i często pytając się, gdzie twój ojciec, to miałem zawsze jakieś tam minusy, że ojciec w Wehrmachcie, a mówiłem, ja też nie jestem w polskim wojsku, tylko polskojęzycznym, to nie zapomnieli mi tego do końca. Ale odnośnie Ukrainy byłem w Kościerzynie przy Wielkanocy, bardzo dużo jest Ukrainy, też są już wdowy, spotkałem, to się nie da opisać, a niedaleko sąsiedniego powiatu były dzieci z domu dziecka z Buczy. To niektóre dzieci miały obcięte uszka, zgwałcone nawet chłopcy, zęby wybite czy powybijane ząbki, zęby na sygnał, na lekcję, bo naszych znajomych mama pracuje w szkole, to się chowały po kątach. A opowiadając tu Niemcom, jak nie dostanę zdjęć, to jest to takie specyficzne. No, chyba przesadzam. Także nie wieście, że w tych Niemczech jest, ale to zawsze aber. Ja jestem też obywatelem. Ja często musiałem ostrzegać. Ja to mówiłem. Ja pokazywałem nawet nagrania, co pan prezydent Kaczyński mówił. Pokazywałem zdjęcia z Westerplatte, że ta trójka Tusk, Merkelowa i Putin by zabili wzrokiem, jak pan prezydent szedł, mam to na zdjęcia, no to jest, że propaganda. No najgorsze mnie zabolało, że tutaj też spotkałem ludzi, którzy chodzą naprawdę do kościoła i mówią, ty słuchaj, ale to wszystko nie jest, mnie tam jakiś mądry niemiecki ksiądz mówi, to tak wszystko chyba aż nie jest. Ja myślałem, czy lewą ręką się przeżegnać w kościele, że nie spotkałem ludzi, którzy idą czasem, troszeczkę tam jest chyba przesada z tym. Ja nie wiem, jak czasami dojść, się odwróciłem, a z dojczoruskami, których tu znałem bardzo dużo, przyjechali tak jak my z Kaszub, 99% putami. Ze wszystkimi skończyłem, powiedziałem, do mnie nie mów tam guten tag, czy dzień dobry. Oni nie wierzą w dalszym ciągu. I to jest straszne, to Aber, w Polsce jakieś tam kwert. Nawet mi jedna bardzo znajoma z młodszych ludzi mówi, ty trochę ściemy jest. Proszę mi się, ja nie wiedziałem, co czasami, czy krzyczeć, czy wołać. Ja mówię, my tyle nie dostaliśmy jakichś z tych Ukraińców na Kaszubach. Ale historię dzięki naszemu dziennikowi bardzo dobrze, gdzie się wnikliwie Wołomina i tego. Ale nie ma jednego tematu, co tu jest, żeby nie pomagać, żeby nie reagować na to. Dzisiaj znowu ostatnie wiadomości jest jakaś znowu zgwałcone dzieciaki. To się nie da opisać, a my jeszcze spotykamy i ludzi też co do kościoła, których ja osobiście znam, nie? To gdzieś tam jakieś, nie wiem skąd im, czy ten Brown im nawpaja, prawdopodobnie, no przegonić tego człowieka, który używa szczęść Boże, poprzegonić albo niech go zaprosi do kościoła. I odnośnie jeszcze jako króciutko wojny w kościele, no to też ostrzegałem już 10 lat temu, że to jest przygotowywane w Europie, tęcza, Regenbogen, tęcza fałszywa, w kościele tu nawet, ja jednemu księdzu mówię, ale tam jest 6 kolorów, no muszę policzyć. W kościele...
Panie Eugeniuszu, to ten temat zostawiamy, bo w jakiś sposób nie do końca dotyczy tematu ksiądz profesor Jan Przybyłowski.
Tak, bardzo dziękuję, bo tu padło dużo takich informacji z pana wypowiedzi. Rzeczywiście problem Kaszubów w Polsce wymaga na pewno upowszechnienia takiej prawdziwej historii, bo to naprawdę jest historia Polski jako narodu, jako państwa, jako społeczności i to w perspektywie tej właśnie polskości opartej na kulturze, na rodzinie, ale też na trudnym sąsiedztwie. Bo tu pan wspomniał o tej trudnej sytuacji, kiedy rozpoczęła się wojna i właściwie pierwsze ofiary wojny to byli Polacy mordowani przez swoich sąsiadów Niemców, Kaszubi i miejsce Piaśnica dzisiaj coraz częściej i coraz więcej na ten temat się mówi i coraz więcej ludzi wie o tym miejscu, że to było miejsce kaźni Polaków, których mordowali ich sąsiedzi Niemcy za to, że będąc mieszkańcami tego terenu nie tylko podkreślali tę odrębność kulturową, ale też odwoływali się do swojej miłości do ojczyzny, czyli do patriotyzmu. No to jest bardzo bolesne dla tego narodu, który tam próbował żyć jak każda taka mniejszość wśród ludzi, opierając się na takich prawach boskich, bym powiedział. To jest piękne w tej historii, że tam widać, że jeśli szuka się pojednania w tych wartościach najwyższych, czyli kiedy odwołujemy się do Boga, kiedy odwołujemy się do wartości człowieka jako osoby, I do szacunku wobec każdego człowieka, to jesteśmy w stanie nawet tę trudną historię pisać później na nowo. Ja rozumiem też tych, którzy no, siłą byli wcielani do obcej armii, no, znali język niemiecki. Tak jak mówiliśmy, jak tu podkreślałem, ich sąsiadami też byli Niemcy. Oni doskonale znali też historię Więc myślę, że ten trudny moment wyboru, co zrobić, kiedy mam rodzinę, kiedy mam dzieci, o czym pan wspominał, to są takie wybory sumienia. I to każdy indywidualnie za to odpowiada, bo my nie osądzamy Kaszubów, nie osądzamy nikogo, kto w tamtym czasie musiał takich wyborów dokonywać. To jest sprawa jego sumienia. I jeśli by, nawet tu odwołując się do takich filozofów niewierzących, jak chociażby Leszka Kołakowskiego, który mówił, że są granice, których przekroczyć nie wolno nawet żołnierzowi, jeśli wydaje mu się rozkaz ludobójstwa, a nie tylko walki jako żołnierz z żołnierzem, ale ludobójstwa, to tutaj jego sumienie jest związane prawdą, która przekracza jakikolwiek rozkaz. Więc ja myślę, że z takimi wyborami Kaszubi mieli do czynienia, więc z całym szacunkiem tu dziękuję za ten wątek, bo myślę, że tu bym zachęcał też wszystkich do zapoznania się, do wejścia w nazwę Piaśnica i zapoznania się z tą historią samego początku wojny, kiedy ginęli pierwsi ludzie. Pierwsi Polacy ginęli za polskość. I jeśli chcemy tutaj coś naprawdę zrobić takiego, co mogłoby być podpowiedzią, to jest to, że dla pokoju trzeba ryzykować tak samo jak w trakcie wojny. Czyli chcesz pokoju, gotuj się do wojny. Jest takie powiedzenie łacińskie Wegecjusza, ale chodzi mi o to ryzyko, żebyśmy wiedzieli, że ktoś, kto staje po stronie wartości, jaką jest pokój, to musi to traktować jako coś, w co trzeba angażować się całym sobą. To jest takie samo ryzyko, jak to, kiedy ryzykujemy swoim życiem w czasie wojny. Jeśli chcemy prawdziwego pokoju, to tak trzeba traktować. To szukanie dróg do pokoju jest takim samym ryzykiem narażającym nasze życie, jak to ryzyko, z jakim często później możemy się spotkać w trakcie wojny.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Moje imię Paweł, szczęść Boże wszystkim uczestnikom w studiu i w ogóle słuchaczom. Otóż postaram się krótko, bo zdarzenia są bardzo bolesne. I nie będę się rozwodził. Otóż ja się poczułem na początku wojny w małym miasteczku powiatowym w poznańskim Wielkopolsce. I będąc w łonie matki, po prostu rodzice uciekali przed nacierającym frontem. I z opowiadań matki wiem, że nadlatywały samoloty i strzelali do ludzi jak do kaczek. Jak musiała gdzieś tam się schronić i padała wysoką trawę, to musiała jedną ręką, powiedzmy, wyciągać w stronę ziemi, a drugą podtrzymywała mnie w swoim łonie. No i doszli dość daleko, tam gdzie po prostu był ten pierścień kutnowski. Potem zaczęli wracać, a to już po drodze i bomby padały. I kiedy potem już znowu wróciliśmy do domu, no to zaczęły się naloty, bombardowania i każdorazowo po prostu ja sztywniałem, bo rodzice schodzili do piwnicy. I matka mi opowiadała, że przy wybuchach po prostu traciłeś przytomność. No i był taki, powiedzmy, pomyślny tutaj epizod, że mój ojciec był bardzo dobrym fachowcem na kolei i w związku z tym Niemcy go szanowali, bo z wszystkim się do niego zwracali, bo był rzeczywiście wysokiej klasy specjalistą i umiał po niemiecku, bo urodził się na początku ubiegłego stulecia w miejscowości, no tam gdzieś w zagłębiu Sary, bo tam jego rodzice wyemigrowali za pracą. No i w związku z tym taka sytuacja była, że jakimś łaskawym okiem patrzyli i u mojego ojca w podziemiu, a mnie mieszkanie służbowe, spotykali się ludzie w takich celach, powiedzmy, patriotycznych, słuchali Radia Wolna Europa i tak dalej. Także no, był taki to rodzaj takiej działalności konspiracyjnej. Ale niestety to się komuś nie podobało, bo jak się wojna skończyła, to bardzo szybko zameldowała się władza ludowa i ojca po prostu wzięli i brata mojego, który miał 14 lat i obydwu zesłali do Rosji. I widziałem ich odchodzących, kiedy szli wzdłuż traktu kolejowego ósemkami. Potem brat mi opowiadał, że gdzieś tam w okolicy jednej stacji na szlaku do Poznania jadący na samochodzie Rosjanie leżeli na jakichś tam workach z pszenicą. W pewnym momencie ustawił pistolet maszynowy i zaczął do tych ludzi strzelać też tak jak do kaczek. Wszyscy się pochowali tam gdzieś, spadali na trawę. No i jakiś tam, byli pijani po prostu, jakiś go uspokoił starszy stopniem. Jak stałem z matką, którą władza ludowa wyrzuciła z mieszkania, tylko był taki tobołek, stał przy jej nogach, ja płakałem i mama mnie tak po głowie gładziła i to pamiętam. Nie płacz, synku, twój tatuś i twój brat wrócą. No i tutaj to mnie zadziwia, bo moja matka była rzeczywiście bardzo wierzącą osobą. No i tutaj to właśnie powiedzenie, według waszej wiary niech się stanie. No obydwaj wrócili, z tym, że mój brat uciekł z niewoli, bo on, ojciec był zesłany na Syberię, a brat do kopalni nad Morzem Czarnym. No i tam im pasował bardzo, bo tam wysokie pokłady węgla, a on mimo 14 lat miał 1,98 m wzrostu, bardzo wysoki. No ale 14 lat to w ogóle nie kwalifikowało, bo to przecież podlegało po tym ocenie Trybunału Międzynarodowego. Z tym, że jak już miałem dostęp do tych materiałów opublikowanych właśnie tam przez Rosjan, które Jelcyn udostępnił, no to w tych nie znalazłem mojego brata, tylko ojciec i się okazało, że to ojciec pracował w kopalni, a o moim bracie ani śladu, po prostu zaginął. No i jak to się odbiło potem, powiedzmy, na moim życiu? Do 12 roku życia ja się budziłem w nocy z wielkim krzykiem, bo cały czas widziałem nadlatujące samoloty. Dopiero to się na poziomie 12 roku życia uspokoiło. No to jeżeli chodzi w świecie, w demokracji, a jeżeli chodzi w kościele, no to kościół stał się dla mnie oazą, bo tam znalazłem uspokojenie, jak się zaczęło to życie organizować. Mieszkałem od kościoła bardzo daleko, gdzieś około 7 kilometrów, ale ja tam latałem po prostu, jakbym tam nie wiadomo co otrzymywał. Dobrodziejstwo wielkie. No i tam były te początki takiego właśnie zachwycenia się wiarą. No i w ogóle w warunkach wojny, no kościół stał się oazą dla ludzi, wielu. No przygarniał tych ludzi, pociechę duchową dawał. Natomiast w warunkach, kiedy nie ma wojny, no to i tak cały czas trwa walka, o czym zresztą pisze święty Paweł, że trwa nieustanna walka o duszę człowieka na wyżynach niebieskich. No więc w tym pojęciu na wyżynach niebieskich to ziemskie pojęcie to walka na najwyższym szczeblu. No i to są wszystko takie rzeczy, które składają się na całokształt, powiedzmy, podejścia takiego spojrzenia na życie, że właśnie tam jest cały czas obecny. To po prostu następuje potwierdzenie, że ani na chwilę człowieka nie opuszcza. I no i dzięki temu dożyłem takiego, powiedzmy, już przekroczyłem 80 i cieszę się życiem. To tyle. Szczęść Boże, dziękuję.
Dziękujemy bardzo, szczęść Boże.
No, to było takie bardzo, bardzo poruszające świadectwo, które... No tak bardzo dokładnie wpisuje się w temat naszych rozmów, bo poruszył pan swoje osobiste wspomnienia, które się splatają ze wspomnieniami mamy, która uciekała jeszcze, kiedy pan był w jej łonie, i takiego poszukiwania no spokoju wewnętrznego, poczucia bezpieczeństwa, którego w świecie nie można było znaleźć, ale w kościele jakoś, we wspólnocie kościoła i w tym budynku kościelnym odnalazł pan to poczucie bezpieczeństwa. No i te ostatnie słowa, o których pan powiedział, że w wieku 80 lat jest radosnym, szczęśliwym, spełnionym człowiekiem, to są takie doświadczenia, które Bo Pan jest naznaczony wojną, no, w sposób ewidentny, to doświadczenie wojny do 12 roku życia, jeżeli ktoś nie może spać, bo kiedy zamyka oczy, to bombowce mu przed oczami lata biegają i lęk się budzi, no to są bardzo mocne przeżycia. No, ale się okazuje, że nawet takie bardzo trudne, bardzo dramatyczne przeżycia, one niekoniecznie muszą oznaczać, że my sami później, no nie wiem, stajemy się dla innych ludzi mniej wrażliwi albo jakoś czujemy się nieszczęśliwi z tego powodu, tylko no, z pomocą innych ludzi, z pomocą tych rodziny, która Panu towarzyszyła, z pomocą Pana Boga też i modlitwy, no ta Pańska droga życia pokazuje, że można te trudne doświadczenia w jakiś sposób przepracować i je uleczyć sobie. Ja dziękuję, że Pan to powiedział, dlatego że te doświadczenia wojny, my też w naszym domu w prowincjalnym w Warszawie też mamy wiele rodzin, które tam mieszkają, ponieważ nasz dom jest bardzo blisko Dworca Wschodniego, więc tam jest, już mamy ponad 1300 osób, które przez te 3 miesiące przewinęły się przez ten dom, które nocowały u nas, tak na chwilę zatrzymując się. I to potwierdzam też, że małe dzieci, które tam są, i myślę, że wielu z nas już to też było świadkami tego, że jak przejeżdża karetka albo helikopter przelatuje nad domem, to te małe dzieci wpadają w panikę, małe ukraińskie dzieci. Czy po prostu to doświadczenie, które je tam spotkało na Ukrainie, towarzyszy im i potrzeba bardzo dużo czasu, żeby te bolesne, trudne doświadczenia w sobie pokonać. To wszystko mówi nam o tym, że wojna jest takim przeżyciem, tak bolesnym, tak dramatycznym, tak głęboko zostawiającym ślady na długie, długie lata, że rzeczywiście w tej ocenie papieża to jest to wołanie bez przerwy, żeby nigdy więcej już wojny nie było, żebyśmy w jakikolwiek sposób próbowali zapobiegać temu rozlewowi krwi, który się później nakręca, eskaluje i coraz więcej niewinnych ludzi cierpi. No to Pańskie świadectwo jest z jednej strony takim dobrym przykładem, takim budzącym nadzieję, że te trudne doświadczenia można przepracować w sobie i można uleczyć i dzielić się tym doświadczeniem uleczenia z innymi. Więc bardzo, bardzo, bardzo chciałem Panu podziękować za te słowa. Natomiast no samo zapobieganie wojnie i taka myśl o tym, jak wiele zła te doświadczenia niosą. I ja myślę, że to doświadczenie bardzo tragiczne II wojny światowej, które naznaczyło nasz kraj, Polskę tutaj i Europę też, no bo trzeba powiedzieć, że w Europie to były dramatyczne czasy, które wszystkie narody dotykały w taki czy inny sposób. Tak sobie myślę czasami, że my żyliśmy przez 80 lat, no nie licząc Bałkanów, wojny na Bałkanach, no w takim relatywnym, dużym pokoju. To jest bardzo wyjątkowy czas. I to, że w bardzo wielu społeczeństwach pojawia się takie pragnienie no takiego pacyfizmu dobrze rozumianego, dlaczego wychowania do pokoju, to ja tak sobie myślę, że tamto bolesne doświadczenie, próbowaliśmy się czegoś nauczyć i może właśnie przez 80 lat takiego życia w relatywnym pokoju tutaj w Europie, to był wynik tego, że te doświadczenia, złe doświadczenia zostały przez nas w jakiś sposób przepracowane i mam nadzieję, życzę tego nam wszystkim, moi drodzy, żeby te bolesne doświadczenia z Ukrainy nie pogłębiły jeszcze bardziej jakichś takich resentymentów i zranień z przeszłości, nie wywoływały tych wspomnień bolesnych, ale żeby przyczyniły się do tego, że będziemy jeszcze bardziej troszczyć się o pokój, który jest taką kruchą wartością naszego ludzkiego życia.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Mówi Maria Teresa z Torunia. Ja pochodzę z Poznania. Zaczęłam mój żywot już w 35 roku. Miałam 4 lata, jak zaczęła się wojna druga światowa. I wtedy w Poznaniu mojego ojca, powstańca wielkopolskiego, z listy elity zabrano do obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen, gdzie w czerwcu 40 roku został zamordowany. Zostało nas 4 dzieci. byłam najmłodsza. Straciłyśmy dom, wszystko. Dzięki Bogu przyjechałam z moją siostrą w 1941 roku tutaj, do Torunia, do stryja, ale którego też nie oszczędzili hitlerowcy, bo w 1943 go zabrali i nie wiadomo, gdzie zginął. Przeżyłyśmy w strachu wojnę. Skończyła się, zaczęła się druga okupacja. Weszli Sowieci do Torunia. Pamiętam, jak się zachowywali. Chowano nas po szafach, żeby nas nie gwałcili. By rzucali cokolwiek było w domu. Przede wszystkim książki, a w moim domu było bardzo dużo książek. Ludzie wykształceni, wiadomo. Wszystko wyrzucali z trzeciego piętra na ulicę i na środku jezdni robili ognisko. Był to bardzo trudny czas. Później lata 50. komunizm. Chodziłam do liceum. Nie wolno było chodzić na religię, bo już szkołę zlikwidowali w liceum. Za to, że się chodziło do kościoła na religię, byłam zapisywana na liście i grożono, że nie zdam matury. Ale szczęście, że myśmy wszyscy zdali, co byliśmy na religii. Nawet są między nimi i księża, i zakonnice. Ale i ta wiara nas utrwaliła w tym cierpieniu, bo ja do dzisiejszego dnia, moje serce jest poranione bardzo. Szczególnie przez Niemców, ale i przez Sowietów. Bo mój stryjenki brat, wujek, został w 1945 roku z ulicy zabrany przez Sowietów, wywieziony do Ciechanowa, a później do Cytadeli Grudziąckiej i w maju 1945 roku zamęczony. Ja do dzisiejszego dnia boję się wojny. Nie daj Boże, żebym miała teraz u kresu życia, miała przeżywać coś podobnego. Nawet jak leci samolot, to też się boję. Bo widzę padające jeszcze w Poznaniu bomby, poranionych ludzi, sieroty, bardzo dużo cierpienia. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Pozdrawiam panią Marię z Warszawy i pana Pawła, bo taki los też dzielili jak ja.
Dziękuję pani Mario.
Z Bogiem.
Z panem Bogiem, ksiądz profesor.
No właśnie. Każda opowieść o wojnie jest oddzielną historią, jak widzimy. I obraz każdej wojny to jest obraz historii każdego człowieka, który w jakikolwiek się z wojną albo z jej skutkami zetknął. Co jest najgorsze w wojnie? Chyba to, że ona zabija człowieczeństwo w człowieku i to jest największe zagrożenie. Że z wojny już nikt nie wychodzi taki sam, jaki był przed wojną. Bez względu na to, czy on jest żołnierzem na froncie i z bronią w ręku chroni swój kraj, swoich bliskich, czy to są ci, którzy doświadczają barbarzyństwa wojny jako cywile, czyli ci najmniej widziani i uwzględniani w tym rachunku strat i zysków wojny. Co jest najgorsze, co można by wynieść z wojny? To nie jest na pewno ten lęk, o którym też mówi pani Maria. Ja myślę, że najgorsze, co można wynieść z wojny, to poczucie tego, że zachował się ktoś tchórzliwie, czyli nie podjął ryzyka. I tylko ci, którzy, powrócę do tej myśli, którzy potrafią naprawdę traktować pokój jako Boży dar, o który trzeba dbać, który trzeba chronić, który trzeba budować, na którym trzeba budować i z tego powodu ponosi koszty i ogromne ryzyko, to nigdy nie będzie tchórzem w czasie wojny, bo tutaj pani Maria tak sugerowała, że kiedy Polska przeżywała swój dramat wojny, nie uciekali. Otóż niektórzy chronili się na wieś, część została wywieziona siłą na roboty do Niemiec, ale my zobaczmy. Kiedy był konflikt w Syrii, w Iraku, do Europy zdążały tłumy młodych mężczyzn, którzy szukali tutaj ochrony. Nie wiem zresztą przed czym, bo oni powinni zostać w swoich ojczyznach i walczyć z wrogiem. Kogo my dzisiaj widzimy na polskich dworcach na granicy wschodniej, również w Rzeszowie, które zostało odznaczone przez prezydenta Ukrainy jako miasto właśnie przyjazne dla uchodźców. Widzimy matki, widzimy dzieci, widzimy osoby starsze. To jest właśnie współczesna wojna. To jest właśnie to okrucieństwo i one, ja myślę, że to są bohaterki. Chroniąc swoje dzieci, narażają się na tułaczkę, wyjeżdżają w obce strony z ogromną tęsknotą w sercu za swoimi bliskimi, których nieraz trzeba było pozostawić. Ale to na pewno nie jest tchórzostwo, to na pewno nie jest ucieczka tylko. To jest właśnie dowód tej wielkiej miłości, jaką ma matka, która zostawia swojego męża z bronią w ręku, a sama chroni dzieci z nadzieją, że będzie kiedyś mogła wrócić i ze swoim mężem się połączyć. Tak, wojna może nauczyć też mściwości i okrucieństwa. I tutaj pani Maria i wcześniej pan Paweł pokazali, że jeśli wkracza się w ten wymiar religijny, to rzeczywiście można odnaleźć w sobie siłę do tego, żeby tej mściwości się pozbyć. Tu nie chodzi o to, żebym ja to jakoś wyrażał w stosunku do konkretnych ludzi, tylko żeby to nie zakorzeniło się jak ziarno w moim sercu i później wydawało owoc, bo ta mściwość, okrucieństwo to może przejawiać się nawet w relacjach z najbliższymi i trwać przez długie lata. Więc chwała tym i wielkie bohaterstwo to jest, kiedy ci, którzy przeżyli wojnę, potrafią przezwyciężyć sobie mściwość i okrucieństwo i stać się ludźmi radości i takiej łagodności serca, bo myślę, że tutaj najlepiej widać, jak to te 8 błogosławieństw Chrystusa wydają właśnie owoc w życiu takich ludzi. I oby też tak się stało po zakończeniu tego konfliktu zbrojnego, tej wojny na Ukrainie.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Kłania się Robert. Dobrze, że już późna godzina. Moje pytanie, refleksja będzie dość trudna i może nie dla młodzieży. Mianowicie, jak szanowni goście oceniliby, czy odnieśli się do takiej kwestii, która też chodzi mi po głowie i którą od rozpoczęcia wojny między Rosją a Ukrainą, czy napaści Rosji na Ukrainę, często poruszam w rozmowie ze znajomymi księżmi, przyjaciółmi. Zawsze, gdy ten temat poruszę, to jest konsternacja a już przechodzę do rzeczy. Mianowicie, jakby nie patrzeć, wojna to konieczność stanięcia w obronie ojczyzny. No i na końcu tego de facto to zabicie fizyczne przeciwnika. Jak odnaleźć się teraz w tej sytuacji? Jak przygotować dziś 17-18-letnich chłopaków, dzieci po to, żeby kiedyś, nie, bo wiemy, szumnie stanęli do obrony ojczyzny. Nie. potrafili spalić w czołgu, zabić innego 19-letniego człowieka, Rosjanina, Białorusina, innego wroga. Trudne to w obliczu naszych przykazań, trudne to w obliczu rozmowy z ojcem, z matką o tym, co ich syn będzie musiał zrobić, żeby obronić ojczyznę. Gdy poruszam ten temat, następuje, mówię, cisza, konsternacja. Kiedyś przy stole znajomy poprosił swojego 16-letniego syna, żeby wyszedł, bo teraz będziemy rozmawiać o poważnych sprawach. Mówię, mówicie o obronie, mówicie o służbie wojskowej, mówicie o tym, że trzeba wrócić do służby wojskowej poborowej, że trzeba mieć armię zawodową. Łatwo mówić, trzeba, oni niech obronią. A może twój syn będzie musiał zabić drugiego człowieka, żeby obronić ojczyznę. Jak o tym rozmawiać, jak ojcowie chcieliby to przekazać nastolatkom, czy nam ojcom, abyśmy umieli o tym rozmawiać ze swoimi dziećmi, nie wzbudzając niepotrzebnych emocji, agresji, czy wspomnianej przed chwilą nienawiści, mściwości. Jak po prostu bez tych uczuć, przepraszam za określenie, zabić wroga, spalić go w czołgu. Dziękuję i słucham z uwagą.
Bardzo dziękujemy, panie Robercie.
Panie Robercie, no tak, głos więźnie w gardle, żeby odpowiedzieć na takie pytanie. Zastanawiam się, czy to sformułowanie, że mamy uczyć kogoś do tego, żeby zabijać drugiego człowieka, czy jest to, bo to jest taka sytuacja już bardzo radykalna, znaczy zabicie, pozbawienie życia drugiego człowieka. Ja myślę tak, że to prowadzenie wojny, z którym mamy do czynienia, ono, no nie wiem, w pewnych okolicznościach niekoniecznie oznacza też zabicie drugiego człowieka. Myślę, że pewne technologiczne możliwości, które dzisiaj posiadamy na tym poziomie prowadzenia wojny, też sprawiają, no dają na pewno taką możliwość, że to nie chodzi o fizyczne zabicie, odebranie komuś życia drugiemu człowiekowi, tylko no ten sprzęt, który on posiada, który grozi nam, no żeby to wyeliminować. Ale to jest oczywiście tak trochę unikam odpowiedzi wprost. Druga myśl, która taką chciałbym powiedzieć, ja sam nie wiem, jak zachowałbym się w sytuacji, w której, no nie wiem, stałbym w takiej konieczności atakowania czy na linii frontu, żeby stanąć. Nie wiem, trudno mi sobie to wyobrazić. Ja nigdy w takiej sytuacji siebie nawet nigdy nie wyobrażałem. Też ksiądz Jan opowiadał, że był w wojsku, ja nie byłem i też uważam, że na szczęście, że tego nie było takiej konieczności. Ale to może ksiądz Jan będzie mógł więcej powiedzieć, nie? Jak to uczynić. Ale ja sądzę, że to wychowanie, o którym pan mówi, to nie jest wychowanie przeciwko komuś. Ja tak bym to powiedział. Tylko to jest wychowanie do tego, żeby bronić to, co dla nas jest, dla mnie osobiście jest ważne, bronić moich bliskich. Jeżeli będziemy wychowywać nasze dzieci, naszą młodzież w takim duchu, no nie wiem, bronienia siebie, swojej godności, bronienia tych, którzy chcą nas skrzywdzić, to myślę, że w takich trudnych momentach oni będą wiedzieli, jaką decyzję podjąć. Nie wiem, czy wyczuwa pan taką małą, drobną różnicę, ale stawianie... Ja bardziej widzę to, że chodziłoby o to, żeby wychowywać sam siebie, że wychowuję w takim duchu, wypracowuję w sobie takie postawy, które... No, pozwolą mi ochronić drugiego człowieka, jeżeli widzę, że dla niego zagrożenie. Jeżeli takiego zagrożenia nie ma, to ja nie zabiłbym drugiego człowieka. Więc to wychowanie nasze, wychowanie też no takie do życia w tym społeczeństwie, w którym jesteśmy, w XXI wieku, ja to postrzegam jako taką pozytywną rolę tego wychowania właśnie, że moim zadaniem jest to, żeby ochronić, obronić tych, którzy są słabsi, stanąć w ich obronie. Jeżeli te wartości będą w nas jakoś żyły, będziemy wobec tych wartości no wiernie, lojalnie, mężnie jakoś ich bronili, wtedy w takich bardzo trudnych momentach, wtedy łatwiej nam będzie podjąć taką słuszną decyzję. Więc jeszcze raz tak podsumowując tę moją, bo rzeczywiście pytanie jest skomplikowane i ważę słowa, żeby dobrze ująć to, co tak w sercu czuję, że to wychowanie nie polega na tym, jak pan powiedział, żeby zabić drugiego człowieka. My nie wychowujemy do tego, żeby zabijać kogokolwiek, tylko bronić słabszych, tych, których życie jest zagrożone, i bronić siebie samego. A to jest jak najbardziej chrześcijańska postawa, kiedy tak sobie myślę o chrześcijanach, którzy naśladowali Chrystusa, o postawie samego Chrystusa. Chrystus nie zabijał drugiego człowieka, to prawda, nie był agresywny w stosunku do kogokolwiek innego, ale kiedy trzeba było bronić słabszych, kiedy też był policzkowany, to stawiał to pytanie, dlaczego mnie bijesz? Dlaczego przed Piłatem, gdy został uderzony przez jednego z żołnierzy rzymskich, stawał w swojej obronie, stawał w obronie innych? Tak bym na to pytanie odpowiedział, panie Robercie, i wierzę głęboko, że taki sposób wychowania, który będzie chronił ludzkie życie, tych ludzi, którzy są wokół nas, którzy będzie stawał w obronie słabszych, bo to o to w sumie chodzi. Ta wojna, prowadzenie wojny w takim duchu chrześcijańskim jest, to nie jest agresja w stosunku do drugiego człowieka, tylko jest to obrona siebie, obrona tych, którzy są słabsi przed silniejszym agresorem. To może tyle, może ksiądz Jan jeszcze będzie chciał coś dodać ze swojego doświadczenia wojskowego, ale na tę drobną różnicę w takich punktach ciężkości wychowania chciałbym zwrócić uwagę.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Maciej Żukowski, jest Wodawki się kłania.
Szczęść Boże Panu.
Ja mam 60 lat, mam takie doświadczenie związane z walkami w mieście. To były Grupa Oporu Solidarni, 82, MRKS-u w Warszawie. Ja w tej chwili mieszkam na granicy wschodniej, mam około 30 km do granicy. I mam takie też doświadczenie rodzinne. Mój dziadek był oficerem Korpusu Ochrony Pogranicza, a babcia Michalina była mamą mojej mamy. I uciekali przed banderowcami w latach właśnie pogromów na Wołyniu. I mam też taką, że tak powiem, świadomość tego, czym był Wołyń. Ale jednocześnie w tej całej sytuacji, która jest teraz, uważam, że w interesie Polski jest odsunięcie Rosji, po prostu przekierowanie jej w drugim kierunku, żeby nie miała możliwości bycia imperium, które zagraża Polsce od dawien dawna, od rozbiorów i jeszcze wcześniej, lata 1920, nie? czyli powiedzmy marsz Armii Sowieckiej na Warszawę i to, co się działo w czasie też powiedzmy wojny, tak zwanego wyzwalania ziem polskich od Niemców przez Sowietów, to wszystko daje nam świadomość tego, że moim zdaniem każdy mężczyzna powinien mieć umiejętność posługiwania się bronią. No najlepiej, żeby ją posiadał. W razie potrzeby bronił kobiet i dzieci, które mogą być zagrożone. Chciałem być też odnieść właśnie do słów naszych wspaniałych mówców, którzy dzisiaj goszczą w radiu, którzy mówili też o doświadczeniu właśnie Izraela, który jest państwem frontowym. I też mam właśnie taką świadomość tego, że gdyby nie żołnierze izraelscy, którzy bronili Izraela w czasie wojny sześciodniowej na wzgórza Golan, a w tym czasie wszystkie kobiety Izraela się za nich modliły, to Izrael by dzisiaj nie istniał. Także uważam, że ten czas, który teraz mamy, jest czasem budzenia patriotyzmu i właśnie obronności. Sami w tej chwili jakoś myślimy o tym, ponieważ Bielsk Podlaski jest 30 kilometrów od granicy i zdajemy sobie sprawę, że w doktrynie wojennej Rzeczypospolitej jest obrona linii Wisły, więc zostaniemy tutaj w przypadku jakiejś zadymy sami, więc pracujemy nad szerzeniem świadomości, że warto by stworzyć jakieś siły cywil, złożone z cywili, którzy mają pozwolenie na broń, tak jak ja mam w tej chwili, i myśleć o tym, żeby po prostu pracować nad tym, żebyśmy nie zostali tutaj w przypadku, powiedzmy, agresji, jakby pozbawieni możliwości obrony naszych kobiet i dzieci. To może tyle.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać, dobrej nocy.
To pan Maciej był, tak? No właśnie. Zaznaczył pan swój wiek, 60 lat. No jest to już na tyle długie życie, że można rzeczywiście pokusić się o pewne podsumowania. I wydaje mi się, że pan tutaj dokonał takiego podsumowania, że z jednej strony widzi to, co jest takim zewnętrznym obrazem wojny. My to wszystko widzimy, bo dzisiaj świat jest światem informacji, to przepływu tych informacji w takim potoku nieustannym. Gdziekolwiek nie włączymy stacji informacyjnych, mamy relacje z tego, co dzieje się na froncie ukraińskim. Więc to jest ten obraz, który tworzy się niezależnie od nas. Jest to informacja o tym, co dzieje się tak naprawdę w czasie wojny. A z drugiej strony pan tutaj pokazuje tę bliskość granicy i już tę taką atmosferę zagrożenia, bo wydaje się, że no w każdej chwili może spaść rakieta, bo wojna to nie tylko wkroczenie obcych wojsk, bo dzisiaj można wojnę prowadzić z własnego terytorium, a mimo to zadać ogromne straty materialne i naprawdę zabić wielką ilość ludzi, posługując się nowoczesną technologią. Ale trzymając się takiego też tego dualizmu, który się tu pojawił w pana wypowiedzi, ja się odwołam do tego, co mówiłem w tym programie telewizyjno-radiowym, cytując tekst z Mateusza, kiedy Chrystus mówił do apostołów, że posyła ich jak owce między wilki, bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Otóż ja bym powiedział tak, że to mogą być dwa sposoby podejścia do walki, do wojny, a nie trzeba zawsze łączyć tego, że jednak najpierw powinniśmy być nieskazitelni. To jest ta dbałość o nasze sumienie, żebyśmy nawet w obliczu takiego okrucieństwa nie stali się tchórzami, nie podeptali tych wartości, w które wierzymy, żyjąc w czasach pokoju. Ta nieskazitelność gołębia, myślę, że jest dla niektórych sposobem również walki w czasie wojny. Pozostają ludźmi honoru i ta wierność zasadom, którymi żyli w czasie pokoju, zachowywane w czasie wojny, to czyni z nich bohaterów. Ale można też prowadzić wojnę jak wąż, czyli być z natury takim, zależy od tłumaczenia, przebiegli jak węże, ale można to też przetłumaczyć jako roztropni jak węże, czyli nie narażać swojego życia, starać się chronić, starać się pomagać, prowadzić taką grę niejako wojenną. Przepraszam, że użyję tych słów, a mówimy o bardzo poważnych rzeczach, ale chodzi mi o to, żebyśmy zobaczyli, że tutaj, kiedy mówimy o tym indywidualnym wymiarze przeżywania wojny, to Ewangelia daje nam naprawdę taką formułę do wyboru. Tu jesteśmy ludźmi, którzy tych wyborów muszą nieustannie dokonywać. I może być też taka sytuacja, że raz człowiek się zachowa jak ten nieskazitelny gołąb, innym razem zachowa się jak wąż roztropnie, albo łączy w sobie. I to też jest piękno, bo jak czytałem wspomnienia różnych ludzi, którzy przeżyli wojnę, a zwłaszcza żołnierzy, to oni mówili, że w ich pamięci zostało i to, co piękne, czyli braterstwo broni, to poczucie, że jesteśmy razem z innymi żołnierzami, że razem narażamy swoje życie, że jeden za drugiego jest w stanie oddać życie, że go nie zostawi na polu walki, tylko go wyniesie. A z drugiej strony pozostało to poczucie, że żył w takim ogromnym zagrożeniu. Gdzieś to też w nim pozostaje i z tym też sobie musi radzić. Więc ta dwoistość tych odczuć i doświadczeń pokazuje nam, jak trudno jest mówić o wojnie, kiedy jest się teoretykiem, i jak jeszcze trudniej mówić o wojnie, kiedy doświadczyło się wojny.
To może jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Słyszymy się?
Masakra.
Jaka masakra? Niech pani do nas mówi, a pani się rozłącza. Radio Maryja, bardzo proszę.
A niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Proszę wyciszyć radio, jeżeli jeszcze u pani gra.
Ojca i wspaniałych księży.
Dziękujemy.
I ja chcę powiedzieć, a mówi Halina z Warszawy.
Bóg zapłaci.
Nie urodziłam się w Warszawie, tylko urodziłam się w województwie warszawskim i w czasie wojny właśnie się urodziłam. I chcę powiedzieć, że tak. Dziadka straciłam przez wojnę. W pierwszych dniach września już został zamordowany. I tak strzelano tam w tej miejscowości, jak w Katyniu, że do dołu. I tylko mamusi szwagier jakoś przeżył, ponieważ spadł i należąco nie podnosił się, no i udało mu się. W związku z tym, że ta cała miejscowość była spalona, to moi rodzice, dwójkę właśnie przyjęli i pomimo, że mieli swoich dzieci dużą ilość, bo ja pochodzę z rodziny, gdzie było nas 7 dzieci, to jeszcze 2 wychowywali. I jeszcze chcę powiedzieć takie świadectwo, że mój dziadek, jednego dziadka straciłam, bo w czasie I wojny światowej znalazł się w Kazachstanie. I mój tatuś musiał się zajmować 3 siostrami jako młody chłopak. Jakoś stamtąd wrócił, a ten dziadek już tam niestety został. Także nie miałam szczęścia poznać ani babci, ani dziadków. Kościół, który w mojej parafii był z XIII wieku, został zniszczony kompletnie. Mój tatuś był odbudowującym. Także w ogóle jestem dumna, że urodziłam się w takiej rodzinie bardzo katolickiej. A jeszcze chcę powiedzieć, że u mnie wszystko było też spalone i myśmy się... Niemcy spalili wszystko, tak. I tylko jeden dom tam został w tej miejscowości. To kilka rodzin mieszkało. Moja siostra gotowała w wielkim jakimś tam garze na podwórku zupę i wszyscy tą zupą się karmili. No i ja jako dziecko miałam też taką sytuację, że wypędzono nas, moja mamusia na ręku nie miała i jeszcze kilka kobiet z dziećmi, bo mężczyźni gdzieś tam uciekli. I Niemiec chciał nas zastrzelić, bo ktoś jemu tam, jak on się kąpał, to mu troszkę gdzieś tam przeniósł jego ubranie. No i dzięki temu, że moja matka chrzestna dobrze mówiła po niemiecku, no to udało się jej nas uratować. Także też tak, taką miałam sytuację. No i w ogóle no bardzo, bardzo, a moja ciocia mówiła, że się chowała, żeby ją później Rusek nie zgwałcił. No i w ogóle no sytuacja, wszystko jak było spalone u nas, to myśmy tyle dzieci na jednym takim jakiś, to się nazywała prycza czy coś, spali jeden obok drugiego i tylko rodzice mieli łóżko. I dzięki temu, że mamusia miała takiego brata, który potrafił budować, no to trochę odbudował i później wszyscy mieszkaliśmy też. Jedna izba, kuchnia i jeden pokój.
Dziękuję, jakoś wszyscy pani Halino.
Przeżyliśmy. Tatuś później odbudowywał ten kościół, był tym głównym odbudowującym, jako tak, pomagał też księżom, jeździł, zbierał tam różne produkty i tak dalej. No w ogóle tyle, a mój ojciec chrzestny to był znów w armii Andersa. I pamiętam, jak przyjechał, jeden kawałek czekoladki dostałam od niego. To była jedyna czekoladka, jaką wtedy mogłam spróbować. Także no, wiele, wiele takich sytuacji. Ja jako dziecko już przeżywałam, no bo właśnie w czasie wojny się urodziłam. Także serdecznie współczuję Ukraińcom, bo to są naprawdę tragiczne, wielkie, dzieją się straszne rzeczy w czasie wojny. Także no wiele jeszcze bym mogła opowiadać, ale ponieważ już kończy się czas to,
Bóg zapłać.
To skończę na tym i serdecznie pozdrawiam, dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Też u nas...
Tak, jeszcze to jak pani mówiła, to ja sobie wyobrażam, że miała pani uśmiech na ustach i to jest no coś, co no wzrusza bardzo i no, tak nadzieję też budzi, że te doświadczenia bolesne, o których pani mówiła, nie sprawiły, że jest pani napełniona jakimiś, no nie wiem, złymi takimi odczuciami wobec innych, tylko wręcz wielkim współczuciem, wrażliwością na drugiego człowieka. Ale ja też jestem głęboko przekonany, że to ta umiejętność takiego przetworzenia w sobie tych złych doświadczeń, żeby nie stać się takim zgorzkniałym, cynicznym człowiekiem, tylko bardzo wrażliwym i współczującym, to jest też siła chrześcijaństwa, ta siła wiary, która pochodzi z Ewangelii, którą bardzo mocno nosimy w sobie w sercach. Dzisiaj w czasie programu naszego było kilka takich bardzo osobistych opowieści o tym, co każdy z was doświadczył w czasie wojny, w czasie II wojny światowej, i wszystkie te opowieści, one nie zmierzały do tego, żeby budzić nienawiść, odwet jakiś wobec innych, tylko żeby troszczyć się o to, żeby taki autentyczny, prawdziwy pokój w nas zagościł. Ja wierzę też głęboko, że te obrazy, które, te obietnice Pana Boga, które w Ewangelii słyszymy, w Starym Testamencie też, ten przepiękny obraz, tak zmierzając do końca, chciałbym, żeby zabrzmiał tutaj, bo wszyscy czekamy, że przyjdzie Mesjasz, który przywróci pokój tutaj na ziemi, i wtedy, jak to prorok Micheasz opisywał, miecze zostaną przekute na lemiesze, a włócznie będą przekute na sierpy. Więc takim obrazem, obietnicą Pana Boga chcemy żyć, żeby czołgi wreszcie można było pociąć na żyletki albo na, nie wiem, coś, co będzie nam potrzebne, i żeby cała technika śmiercionośna została przeznaczona na to, żeby były dobry sprzęt medyczny, że można było ratować ludzi. To są pragnienia, które w nas żyją, i życzę nam, żeby to dzisiejsze rozmawianie o wojnie, takie trudne i dramatyczne, może i smutne, ale żeby nie zgasiło w nas nadziei, że taki świat jest możliwy, jeżeli słuchamy Pana Boga i próbujemy realizować Jego obietnice tutaj w naszym życiu.
Dziękuję, ksiądz profesor.
Tak, najtrudniejsza wojna to jest nas samych, więc... Próbujmy przemieniać wrogów w przyjaciół. Jeśli nam to się będzie udawać na co dzień, to myślę, że w każdej wojnie wygramy, nie będziemy tchórzami. Dziękuję
bo
bardzo
pewnie
za audycję.
Takiego łatwego pomysłu na pokój nie ma, na zaprzestanie wojny, na ustanie nienawiści.
Nie ma, ale wiara nam podpowiada, że ostatecznie światem rządzi Bóg i opatrznościowo na pewno pozwoli nam wrócić do tego, żebyśmy poczuli się znowu ludźmi w tym całkowicie chrześcijańskim znaczeniu, czyli żebyśmy się poczuli wszyscy dziećmi jednego Boga.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, byli dziś z nami ksiądz profesor Jan Przybyłowski, Bóg zapłać, księże
profesorze. Dziękuję bardzo, dobrej nocy.
I ksiądz doktor Zenon Hanas, Bóg zapłać.
Szczęść Boże, wszystkim spokojnych snów życzymy.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Mamy jakiś pomysł?
Dziś... Przedyskutujemy dzisiaj w drodze do Warszawy.
Bardzo dziękuję, dobrej podróży. Wojna w Kościele i demokracji to temat rozmów, które dobiegły końca. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję za telefony.